Wniosków ten budżet jest oszczędny, aczkolwiek na pewno nie jest rozrzutny, natomiast na pewno możemy znaleźć zamierzenia, które powinny być jeszcze redukowane. Pokrycie kosztów utrzymania majątku. I tutaj z tym majątkiem walczymy również pod względem koncentracji. A mianowicie tam, gdzie możemy dogęszczać nasze obiekty infrastrukturalne, taka polityka jest prowadzona i prowadzona będzie. Środki na utrzymanie miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej będą gwarantować poziom zabezpieczający ich normalne, dobre funkcjonowanie. Proszę następny slajd. Deficyt, który będzie finansowany ze pożyczek i kredytów oraz pozostałością ze środków lat ubiegłych, ma być przeznaczony jedynie na realizację wydatków majątkowych. Czyli to wszystko, co zostanie w trwałej infrastrukturze na lata kolejne i służyć będzie rozwojowi miasta, jednocześnie zapewniać maksymalną absorpcję środków zewnętrznych w obecnej perspektywie jeszcze, jak i w tej, która jest planowana również ze środków tak zwanego wsparcia technicznego. Źródłami finansowania deficytu będą pożyczki i kredyty oraz pozostałości z rozliczeń lat ubiegłych. Ponieważ w tej chwili wejdziemy w dosyć precyzyjne wyliczenia dotyczące wyników i poziomów zadłużenia, pozwolicie Państwo, że oddam głos Panu Skarbnikowi, który wprowadzi nas w te szczegóły. Także ja na razie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, może troszeczkę mniej konwencjonalnie jak co roku, ale to chyba wymaga, aby Państwo również i Szanowni Państwo Radni, jak i wszyscy, którzy uczestniczą w tworzeniu budżetu oraz potem w realizacji tego budżetu, no, zdawali sobie sprawę z tego, jakimi ograniczeniami będziemy się kierować w roku 2012, ale również w latach następnych. Praktycznie dotychczas, jak Państwo wiecie, były dwa wskaźniki, które mówiły o ograniczeniach dla samorządów, dla jednostek samorządu terytorialnego, bo to nie tylko gminy, ale powiaty oraz województwa są tym ograniczeniem, te ograniczenia muszą zrealizować. To były wskaźniki 15 i 60%. 15% mówił o możliwości spłaty przez gminę zadłużeń, natomiast 60% był to ograniczenie wysokości długu do dochodów. Oczywiście ten pierwszy również odnosił się do dochodów ogółem. Od 2 lat zmieniliśmy również, znaczy ten wskaźnik, ten 15-60% na koniec roku 2012 będzie 54-58, natomiast zakończymy rok w wysokości 49-79. I ten wskaźnik 15% zakończyliśmy rok 13-86-2011. Było to spowodowane, że zmienialiśmy droższe kredyty na tańsze kredyty. Mieliśmy na tyle możliwość, aby taką operację przeprowadzić, co zmniejszy oprocentowanie, czyli zmniejszy nasze koszty bieżące obsługi kredytów. W roku 2012 przewidujemy ten wskaźnik w wysokości 10,26. Pokazujemy tutaj, jakie zadłużenia mają inne miasta w regionie. Natomiast myślę, że również pokusiliśmy się o analizę innych miast bardzo zbliżonych do nas strukturą i wysokością ludności. I wcale ten wskaźnik wiele nie odbiega, a szczególnie dług na jednego mieszkańca, bo takie żeśmy analizy przeprowadzili. Proszę następny slajd. Jak powiedziałem, od 2 lat ćwiczymy już troszeczkę inne ograniczenie zadłużenia samorządu, a mianowicie jest to tak zwany wzór o możliwości przez gminę spłaty, czyli każda gmina indywidualnie będzie określała swoją możliwość spłaty kredytów. I ten wzór, który za chwileczkę się ukaże, o tym mówi. Ja powiem tak, że to, co tutaj jest napisane, czyli że organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalny spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. I teraz jeśli następny slajd pokaże, to wszystko Państwu pokaże. Jest to ta nierówność. Ta nierówność po jednej stronie ma raty plus odsetki przez dochody ogółem. I 1/3, to co powiedziałem przed chwileczką, 1/3 dochodów bieżących plus sprzedaż majątku minus wydatki bieżące przez dochody danego roku. I tak jest przez 3 lata. To są 3 lata do tyłu. To się wiąże również z wieloletnią prognozą finansową. To właśnie tego te relacje w tej chwili najbardziej bada Regionalna Izba Obrachunkowa. Państwo za chwileczkę usłyszą opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo Regionalna Izba Obrachunkowa nie tylko ustosunkowuje się teraz do danych budżetowych, ale przede wszystkim, a może to będzie główny instrument, panie radny Jacku, bo to jest tak jakby odpowiedź na pana również wątpliwości dotyczące wieloletniej prognozy finansowej, że ten instrument nie tylko będzie dotyczył tego wzoru, który będzie obowiązywał 2014, a już obowiązuje, bo Regionalna Izba Obrachunkowa znacząco się do tego wskaźnika odnosi i praktycznie determinująco go analizuje, ale również za chwileczkę już są przymiarki ministra Rostowskiego do ograniczenia deficytu budżetowego. A to ograniczenie deficytu budżetowego będzie również analizowane i prowadzone w oparciu o wieloletnią prognozę finansową. Już Regionalna Izba Obrachunkowa zbierała dane z poszczególnych samorządów, ponieważ może odejdę teraz na chwileczkę od tego, co tutaj jest na tym wzorze, ale powiem o pomyśle oraz przygotowanej ustawie, bo ustawa była gotowa już w grudniu, dotycząca ograniczenia deficytów poszczególnych samorządów. A ograniczenie deficytów nie będzie rozpatrywane indywidualnie, tylko będzie rozpatrywane ogółem. Czyli całość deficytów samorządów, czyli gmin, powiatów oraz województw. Suma tych deficytów będzie przyrównywana do pewnego deficytu planowanego przez rząd. Ten deficyt planowany przez rząd miał wynosić w roku 2012 10 miliardów, w 2013 9 miliardów i w 2014 8 miliardów złotych. Przypomnę, że deficyty wszystkich na dzień dzisiejszy samorządów w Polsce kształtują się w wysokości około 15 miliardów złotych. Czyli ograniczenie roku 2012 byłoby o 5 miliardów złotych. I już są przymiarki, mam je tu przed sobą, że dla województwa małopolskiego ten procent obniżenia deficytu miałby w roku 2012 wynieść 43,8%. Czyli w naszym przypadku musielibyśmy zrezygnować z wydatków w wysokości około 25 milionów złotych. To proszę sobie wyobrazić, co trzeba byłoby zrobić, żeby utrzymać te inwestycje, które są na biegu, albo tak ogromnie ograniczyć wydatki bieżące, 25 milionów złotych. Proszę Państwa, to są praktycznie liczby, które są nie do spełnienia tak spod palca dla ograniczenia wydatków bieżących samorządu. W związku z powyższym ta wieloletnia prognoza finansowa dzisiaj staje się jednym z ważniejszych instrumentów dla rządu w zarządzaniu finansami samorządów jednostek w Polsce. Ten wzór, który Państwo macie, on się przekłada na takie liczby, bo tak naprawdę ten wzór, mimo to, że już dzisiaj jest analizowany i jest on poddawany ocenie przez Regionalną Izbę Obrachunkową, to tak naprawdę od 2014 znikną te dwa elementy, czyli ten 15 i 60% ograniczenie, a wejdzie tylko ta nierówność. I jak Państwo zauważyliście, ona w 2014 roku ma różnica między jedną a drugą stroną, jest tylko 0,2 dziesięciotysięczne. Czyli to świadczy o niesamowitej kruchości dzisiaj tego wskaźnika dla naszej gminy. Czyli jak bardzo musimy dzisiaj stanąć ręka w rękę i zacząć myśleć o ograniczeniu wydatków bieżących. Bo ja powiem, gdzie ten wzór jest czuły. Bo myśmy różne kombinacje oczywiście prowadzili dla poszczególnych elementów tego wzoru. Który z tych elementów wzoru jest najbardziej elementem czułym, czyli co może spowodować, że ten wzór zostanie spełniony. I tutaj mogę jednoznacznie powiedzieć, przyrost dochodów bieżących w drugiej kolejności, a w pierwszej kolejności zmniejszenie wydatków bieżących, czyli wydatki bieżące są tutaj jednym z podstawowych elementów. Nawet rozłożenie poszczególnych kredytów na większą ilość lat, no bo to też jest możliwość uzyskania po lewej stronie mniejszego liczby mniejszej. To nie daje tyle, ile daje redukcja wydatków bieżących. Bardzo proszę o następny slajd. Chciałbym przejść teraz do struktury budżetu. Przede wszystkim do omówienia najpierw może dochodów. Oczywiście ja myślę, że pierwszym elementem, który będzie tutaj zarzucany przez Państwa, to jest utrzymanie dochodów na wysokości tej, którą Państwo otrzymaliście w miesiącu listopadzie. Dochody, które Państwo otrzymaliście w miesiącu listopadzie, były oparte o założenia, które dostaliśmy z Ministerstwa Finansów. I od tego czasu nie dostaliśmy żadnej innej korekty. Dzisiaj dalej utrzymane są te założenia, które dostaliśmy, czyli w zakresie tak subwencji głównie oświatowej i subwencji równoważących, jak również jak chodzi o dochody z podatku od osób fizycznych. Czyli dalej utrzymujemy te same, które uzyskaliśmy od Ministerstwa Finansów w tak zwanych tabelkach. I te dochody, które w tej chwili prezentujemy, one są o to oparte. I nie ma takich przesłanek, które by dzisiaj nam kazały te dochody zmieniać. Przy czym chcę powiedzieć, że one według naszych jeszcze raz przeliczeń, one gdyby nie było wielkiego załamania, a wiemy, że to załamanie zawsze, jeśli nawet następuje coś takiego jak zmiany w trendach i kierunkach finansowych w kraju, one zawsze dla samorządu są opóźnione o 1-2 lata, bo podatki dochodowe od osób fizycznych płacone w 2011, to pamiętajmy, że są to podatki głównie z 2010, czyli do 10 kwietnia wyrównywane. Więc jeśli byłoby załamanie gospodarcze, które na pewno jest elementem branym i koniecznym do określania dochodów, ale myślę, że 2013 czy 2014, ponieważ nawet ograniczenie tak drastyczne inwestycji w samorządach, proszę Państwa, inwestycje w samorządach w roku 2011 wynosiły 52 miliardy złotych. Dziś inwestycje w samorządach mogą się kształtować w wysokości 16 miliardów, a całkiem możliwe, że przy tej polityce restrykcyjnej, która na dzień dzisiejszy następuje, czyli ograniczeniu deficytów poszczególnych samorządów, mogą nawet zejść do 12 miliardów. Czyli proszę zauważyć, jaki to jest potężny spadek inwestycji w kraju. Nie mówiąc o tym, że również nie widzimy wielkich, praktycznie budżet państwa również pokazuje, że inwestycje będą praktycznie kontynuowane. Nie będzie inwestycji, które by były z jakieś wielce nowe. Szczególnie tutaj nacisk kładą na dokończenie autostrad i dróg szybkiego ruchu. Tak więc powtórzę jeszcze raz. Dochody przyjęliśmy na poziomie takim, jak dostaliśmy w październiku z Ministerstwa Finansów. Jeśli przyjdą korekty, to uprzejmie przyjdę do szanownych państwa radnych z prośbą o korektę budżetu. Jeśli takie zmiany przyjdą. Specjalnie czekaliśmy. Ta dzisiejsza debata nie jest w grudniu, tylko w styczniu, bo czekaliśmy na jakąkolwiek odzew z Ministerstwa Finansów. My mówimy, że jest mniejsze PKB, w związku z czym macie nowe winiety. Macie nowe winiety. Nie dostaliśmy ich. W związku z czym procedujemy, jeszcze raz powtórzę, na winietach z Ministerstwa Finansów z października. Jeśli trzeba będzie, to szanowni państwo radni, przyjdziemy z nowelizacją tej uchwały budżetowej. Wydatki są oczywiście, powiem tak, bieżące 460 milionów, maksymalnie dociśnięte na etapie budowy, budżetu. Ale to niech świadczy o tym, że takie wydatki są na poziomie akceptowalnym. W związku z powyższym jest, jak państwo widzicie, jest determinacja prezydenta w ograniczeniu wydatków bieżących. Widzicie to w oświacie, widzicie to dzisiaj w prezentowanym również zmianie związane z TZDM-em, bo to nie tylko jakościowa zmiana, ale również i są realne oszczędności finansowe na wprowadzeniu tej zmiany. Ale również to jest cały pakiet prowadzony w zatrudnieniu i w ramach urzędu, i w jednostkach wokół urzędu. Jest przymiarka około 100 etatów. Jest to również to, co pan prezydent powiedział, sprawy związane z wykorzystaniem obiektów miejskich. I wreszcie jest to cały szereg inicjatyw wielu dyrektorów, którzy dążą do jednostek organizacyjnych do ograniczenia wydatków bieżących. Ja wiem, że powiem rzecz, która jest wielce kontrowersyjna, ale największa, lwia część wydatków, bardzo proszę o następny slajd. Może jeszcze jeden slajd, potem wrócę do dochodów jeszcze. Jeszcze jeden slajd, bardzo proszę. Proszę państwa, wszystkie działania dotychczasowe opierały się na prowadzeniu restrukturyzacji wydatków w części tej, która nie obejmuje oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Ale to jest pół budżetu. I na dzień dzisiejszy te wszystkie nasze wysiłki z każdym rokiem były konsumowane przez tą drugą część, czyli przez wzrost wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Czyli 2 lata przyciskania pasa w tych wszystkich innych, w ochronie zdrowia, w kulturze fizycznej, w administracji, w bezpieczeństwie, w gospodarce mieszkaniowej i tak dalej. Wszystko to zostało skonsumowane przez wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. To jest pierwszy rok, gdzie proponujemy Wysokiej Radzie zmiany również w tej części oświatowej. Oczywiście, że możliwe, że potrzeba głębokiej dyskusji i bardzo dobrze przygotowanego programu, który będzie przez wszystkich akceptowalny. Jak Państwo widzą, oświata i edukacyjna opieka wychowawcza to jest 239 milionów w wydatkach, a transport, łączność, gospodarka komunalna 101. Tutaj jest głównie inwestycje drogowe, które należałoby dokończyć. W oświacie, wychowaniu jest również część termomodernizacji, ale gro termomodernizacji jest w gospodarce mieszkaniowej, gdyż ona tak została zakwalifikowana w roku 2007 i już w tej chwili, ponieważ część wydatków stamtąd, z tego działu zostały zrealizowane, już do końca ta termomodernizacja w tej gospodarce mieszkaniowej zostanie, mimo to, że odnosi się gro tych nakładów na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Bardzo proszę o powrót do slajdu, jeszcze struktura dochodów. I tutaj, proszę Państwa, patrząc się na strukturę dochodów, subwencje to jest 185 milionów, w tym subwencja na oświatowa to jest 179 359 000. Przypomnę poprzedni slajd, to jest 239 milionów, ale nie obejmuje on wyrównań dla nauczycieli związanych z dostosowaniem płac poszczególnych szczebli do płac tych, które są wzornikiem. I również nie obejmuje to, co mówiłem, 12 milionów na termomodernizację, czyli nakłady łączne na oświatę to jest 259 milionów złotych do 179 milionów, które otrzymujemy w subwencji oświatowej. Dotacja to jest 70 milionów, 71 milionów, ale głównie dotacje te są na pomoc społeczną, także one praktycznie przyszły, wyszły. To jest ten wydatek. Podatki i opłaty 87 milionów, udziały w PIT i w CIT 102 miliony, dochody z majątku gminy 14 milionów, środki z funduszy strukturalnych 32 miliony i dochody pozostałe 20 milionów, w tym wszelkiego rodzaju dochody gminy. Proszę o kolejny slajd. Jeszcze to ten, tak, jeszcze ten. Szanowni Państwo, przechodzimy do takich rzeczy, które właśnie również opierają się o wieloletnią prognozę finansową. Wieloletnia prognoza finansowa, poprzednio mieliśmy do czynienia z wieloletnim programem inwestycyjnym i on był dość czytelny. Tam były inwestycje. Tam mieliśmy tylko zaprogramowane te rzeczy, które obejmowały tak zwane twarde inwestycje. Natomiast wieloletnia prognoza finansowa w swojej strukturze obejmuje nie tylko dawne WPI, czyli w inwestycje, ale również obejmuje wszystkie zobowiązania miasta, które są rozłożone w czasie. Czyli również i wydatki bieżące, których na przykład umowy są wieloletnie, one są też ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Stąd w tej chwili wieloletnia prognoza finansowa nabiera takiego znaczenia i każdy ruch w tych umowach, w realizacji powoduje, że musimy zmieniać tą wieloletnią prognozę finansową. Czyli ona stała się jakby takim nadrzędnym dokumentem nad budżetem. Najpierw ona, a potem dopiero budżet na dany rok. Czyli wieloletnia prognoza finansowa, która zawiera w sobie limity, ona determinuje praktycznie potem o tym, co się dzieje w budżecie na dany rok. Także ja oczywiście jestem wrogiem planowania na 15 lat do tyłu, bo ja oczywiście też nie mam zielonego pojęcia, czy za 15 lat będą takie, a nie inne dochody. Natomiast 3 lata do przodu są w miarę możliwości, ale również nawet gdyby ograniczyć tylko do 3 lat prognozowanie, to złożoność w tej chwili wieloletniej prognozy finansowej, która, mówię, nie obejmuje tylko tych twardych części, ale również te rzeczy, które obejmują nawet bieżącą działalność, ale są objęte wieloletnimi umowami, są w wieloletniej prognozie finansowej. Przejdę do wydatków, wydatki wieloletnie, najważniejsze wydatki wieloletnie. Nie wiem, czy to może pan prezydent?
Nie, proszę bardzo.
Szanowni państwo, oczywiście tu w tym największe powiedzieliśmy, tutaj pan prezydent był uprzejmy powiedzieć, to przede wszystkim dalsza modernizacja, rozbudowa sieci dróg w Tarnowie. To rozbudowa strefy aktywności gospodarczej, pierwszy i drugi etap, gdzie łączne nakłady wyniosą w całości tych projektów 32 miliony, a w roku 2012 26 milionów złotych. To budowa połączenia autostrady, to jest dokończenie. Całość tego połączenia autostrady z drogą wojewódzką przebiegającą w kierunku Koniecznej, Tuchowa Koniecznej, to było 88 milionów złotych. Ogromny wysiłek miasta w drogę, szanowni państwo, tak naprawdę krajową, łączącą drogę krajową z wojewódzką. To nieszczęście z tego, że powiaty, miasta na prawach powiatu, wszystkie drogi są nasze. To jest nieszczęście, bo w innych gminach drogi wojewódzkie, krajowe są dróg krajowych autostrad, drogi wojewódzkie są marszałka, drogi powiatu są powiatu. U nas wszystkie drogi są nasze. I jak ktoś się mi zapytałby, oczywiście w dużym uproszczeniu to powiem. W 88 milionach złotych jest 23% podatku VAT. Wydaliśmy te pieniądze na drogę łączącą krajową drogę z drogą wojewódzką. 23% tam jest z VAT-u, czyli 24 miliony oddaliśmy państwu za to, żeśmy im połączenie udrożnili. Oczywiście, że to udrożniliśmy miasto, ale pytam się, gdzie są te dopłaty, które powinny być dla miast na prawach powiatu na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Gdzie są te dopłaty? Tak naprawdę, szanowni państwo, dostaliśmy dopłatę na rok 2012 na te 3 rodzaje dróg przebiegających przez miasto Tarnów. Przypominam, że również płacimy za obwodnicę, choć dostaliśmy 100 milionów na to, żebyśmy ją zrobili w granicach naszego miasta. Dostaliśmy 100 milionów, ale płacimy co roku 1 200 000 na utrzymanie dla krajowej dróg za to. I to jeszcze przez wiele lat. Więc tutaj jest cały też pogrzebany sytuacja, że my utrzymujemy tak naprawdę wszystkie drogi w mieście. Także jak ktoś by mi się zapytał, gdzie jest 100 milionów, które pan prezydent był uprzejmy zadłużyć się w stosunku do lat ubiegłych, czyli jak przyjmował władzę w roku 2007, to było 133 miliony zadłużenia. Mamy teraz 248, tak? To 100 milionów więcej. To ja powiem tak, inwestycje, na które wydaliśmy 250 milionów złotych, i proszę sobie od tego tylko policzyć VAT, który żeśmy oddali, który nie wraca do gmin. To jest 50 parę milionów złotych.
Połowa długu.
Połowa długu poszła na VAT. Kolejnymi elementami to jest rozbudowa ulicy Spokojnej. Bardzo ważny odcinek, który dzisiaj się blokuje. Jest konieczność tam zlokalizowania rozwiązanie komunikacyjne między Spokojną a Krzyską, a powiem dalej, że w dalszym kierunku, w kierunku ulicy Elektrycznej. Budowa ronda na skrzyżowaniu Jana Pawła II, no to jest udrożnienie właśnie tego łącznika. Jak nie powstanie, bo wiemy, że tam są kłopoty ze służebnościami, jak nie powstanie to rondo, to nie, ten łącznik będzie donikąd. Także to jest ogromnie ważna inwestycja. No i wreszcie cały pakiet termomodernizacyjny. Szanowni Państwo, jest to ogromny wysiłek finansowy naszego miasta. Dzięki Państwu, którzy żeście uchwalili tą termomodernizację w poprzednich wieloletnim prognozie inwestycyjnej, a potem w wieloletnim programie prognozie finansowej, to jest przeszło 60 milionów złotych. To po tej kadencji każdy z Państwa będzie mógł powiedzieć, jak wypiękniało to miasto. 42 budynki dostanie nowy anturaż. Oraz wewnętrzne instalacje grzewcze. I wreszcie pomniejsze, ale też ważne, rewitalizacja budynku Szczeleckiego, to jest kontynuacja z roku poprzedniego. Także wieloletnie starania o to, żeby otrzymać na to dofinansowanie, skutkuje w tej chwili tą rewaloryzacją. Wreszcie chciałoby się więcej takich budynków jak na Przennej. Czeka Konna na swoją kolejność, ale to jest, nie zmieściła się Konna w budżecie 2012. Ale mam nadzieję, że w przyszłym okresie również ta Konna uzyska. To jest kilkadziesiąt mieszkań do zagospodarowania i uwolnienia mieszkań socjalnych dla ludzi, którzy czekają. Jest 150 rodzin, które czekają na mieszkania. Proszę o następny slajd. Mamy w tej chwili pokazane po prostu parę obrazków, które pokazują te inwestycje, które będą robione w 2012, czyli połączenie autostrady, rozbudowa ulicy Spokojnej, modernizacja, termomodernizacja. Wreszcie następny, strefa aktywności gospodarczej. Wielkie przebicie, które czekają pokolenia między Mościckiego a Krakowską. Możliwe, że dzięki temu początkowi, bo to jest początek drogi, to jest rondo na zbiegu ulicy Mościckiego i właśnie tej drogi, która jeszcze nie ma nazwy, ale za chwileczkę będzie miała nazwę, a odejścia w kierunku ulicy Wyszyńskiego, dojście praktycznie do połowy zakładów mechanicznych i zostanie nam dzięki zrobieniu nowego przejazdu pod torami na ulicy Warsztatowej, będzie do połączenia ten odcinek, który tutaj będzie realizowany właśnie z tym nowym przejazdem na ulicy Warsztatowej i nowe połączenie Mościckiego z ulicą Krakowską. Wreszcie najsłynniejsza ulica w Małopolsce, a może i w tym, ulica Krakowska w ostatnim czasie. Duże nakłady, ale będzie, mam nadzieję, najpiękniejszą ulicą w mieście, a może i w okolicach. Proszę następny slajd. Największe inwestycje jednoroczne to ulica Koszycka, jeśli dobijemy się do Schetynówki, poprawa infrastruktury służącej do sprowadzenia wód opadowych i ochronie przed powodzią, 1 000 000 zł, jest to naprawdę też wielki wysiłek miasta w dalszym zabezpieczaniu miasta przed powodzią. Odnowienie elewacji pierwszego liceum, myślę, że budynek reprezentacyjny stojący w tle pomnika nieznanego żołnierza, gdzie odbywa się wiele uroczystości. Myślę, że na razie dwie elewacje frontowe, ale zasługuje na to, żeby się znalazło w budżecie roku 2012. Budowa już wbito pierwszą łopatę w budowę budynku szkolno-dydaktycznego w Zespole Szkół Muzycznych, to jest dom perkusisty. Wyprowadzenie instrumentów perkusyjnych z budynku, aby młodzież mogła spokojnie na innych instrumentach ćwiczyć. Wreszcie modernizacja pomieszczeń w internacie ośrodka szkolno-wychowawczego i modernizacja bazy sportowej. Powiem tak, to jest kolejny wysiłek na rzecz poprawy szczególnie Mościc, czyli bazy przejętej przez od Zakładowego Klubu Sportowego Unia Tarnów. Bardzo proszę o następny slajd. I przechodzimy do pokazania inżynierii finansowej. Dwa slajdy z inżynierii finansowej, to jest przychody i rozchody. Szanowni Państwo, przychody to jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 78 milionów złotych. Przychodu z tytułu innych rozliczeń krajowych, tutaj są wolne środki, 20 milionów. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów to jest 99 tysięcy. I wreszcie spłaty, jakie planujemy na rok 2012, to jest 36 milionów złotych. Spłaty z otrzymanych pożyczek 2 miliony złotych. I pożyczki do udzielenia, czyli to jest pożyczka udzielona, tylko musi ona być tutaj, to jest dla jeszcze szpitala im. Szczeklika z lat ubiegłych, to jest z 7 czy 8 lat temu, to jest 1 600 000 złotych. Wreszcie następny slajd, źródła finansowania deficytu. Jak Państwo zauważyliście, ten deficyt na rok 2012 wynosi 60 milionów złotych i on zostaje pokryty z przychody zaciągniętych pożyczek 10 milionów 687 tysięcy, przychody zaciąganych kredytów 38 milionów złotych i z wolnych środków 11 milionów 426 tysięcy złotych. Panie Prezydencie, jest podsumowanie, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, te szczegółowe informacje, które Państwu przedstawiliśmy, dotyczą tych planów, które zamierzamy zrealizować. Myślę, że one są dobrze dostosowane do naszych potrzeb i dobrze wyważone. A więc dostosowanie wydatków bieżących miasta z wyłączeniem tej części, która stanowi obligatoryjne obciążenie, pozwala nam dobrze realizować nasze podstawowe zadania. Nie chcemy zaciągać zobowiązań, które przekraczałyby jakiś bezpieczny próg. Mówimy, że on jest w chwili obecnej poniżej 2 punktów procentowych, poniżej górnej granicy możliwości zadłużenia miasta, czyli mówimy o 58% poziomie zadłużenia. I uważam, że jest to wersja bezpieczna, patrząc również pod kątem innych miast, czyli to, o co pytał pan Jacek Łabno. Mamy takie porównania i wiemy, w jakich pułapach się w tym względzie znajdujemy. Relatywnie niski poziom spłaty zadłużenia, czyli wskaźnik płynnościowy na poziomie 2/3 dopuszczalnego wskaźnika. Oczywiście te relacje się bardzo zmienią powyżej roku 2013 ze względu na zmianę, że tak powiem, kagańca, które zostały na samorządy nałożone. Jeżeli one pójdą w tym kierunku, jak zapowiedzi, to będzie bardzo niebezpieczne dla szeregu miast, ale na pewno znajdziemy się wtedy w partii miast tak zwanych średnich, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Maksymalizacja dochodów z tytułu sprzedaży, ten wątek był poruszony przy wieloletniej prognozie finansowej i myślę, że do tego tematu będziemy wracać zgodnie z sugestiami pana Jakuba Kwaśnego, zresztą myślę, że to było naturalne. To, co chcemy uzyskiwać, to jeszcze ta maksymalizacja absorpcji środków możliwych z programów operacyjnych, zarówno na poziomie centralnym, jak i na poziomie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jesteśmy w tym zakresie również w ścisłym kontakcie z marszałkiem województwa, z panem Romanem Ciepielą i tutaj również typujemy zamierzenia, które powinny być objęte listą indykatywną. W tym zakresie, żeby ten okres 2013-2014 dobrze przeżyć, to w chwili obecnej to przygotowujemy, zresztą to znajdujecie Państwo w określonych pozycjach. Chcemy również bardzo ściśle wykorzystywać naszą pozycję konkurencyjną i wykorzystywać to, że możemy uzyskiwać oszczędności związane z niższymi ofertami cenowymi. Czyli ściślejszy nadzór zarówno nad dopływem środków, jak i możliwościami ich wydatkowania. To są wszystkie priorytety, które przedstawiliśmy. To są wszystkie wartości zarówno w kwestii tak zwanych wielkich liczb, czyli ile wynosi budżet, i do zapamiętania przez Państwa, że po raz pierwszy historycznie przekraczamy po obu wskaźnikach wartość 0,5 miliarda, czyli zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie, po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Tyle wprowadzenia do dyskusji budżetowej. Bardzo dziękuję za Państwa uwagę.
Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie.